Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Michał Przeperski i jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Mam przyjemność poprowadzić nasze dzisiejsze spotkanie, które odbywa się z okazji promocji książki, tłumaczenia książki Gergeja Pongraca pod tytułem Zaułek Korwina 1956. Jest to książka poświęcona powstaniu węgierskiemu z roku 1956. Nasze spotkanie pierwotnie było planowane na 4 listopada. 4 listopada 1956 roku to bardzo ważna i bardzo tragiczna data w historii Węgier. Nie udało nam się spotkać 4 listopada. Spotykamy się dziś z pewnym poślizgiem. Nie zmienia to faktu, że okazja jest znakomita, bo książka ważna i bardzo moim skromnym zdaniem dobrze, że się ukazała. Bardzo się cieszę szczególnie, że ukazała się w wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej. Z tej okazji będę miał przyjemność moderować dyskusję, której uczestnikami będą moi znakomici dzisiejsi goście. Przede wszystkim witam pana ambasadora Akosza Engelmayera, jednego pewnie z najbardziej znanych Węgrów w Polsce, ambasadora Węgier w latach 90-95, a poza tym można powiedzieć chyba bez cienia przesady żywą legendę i stosunków polsko-węgierskich, a także uczestnika powstania 1956 roku. Dzień dobry panie ambasadorze, kłaniam się nisko. Pan ambasador jest z nami za pośrednictwem łącza internetowego, a obok mnie w przystanku Historia mam przyjemność powitać profesora Gabora Lagziego, dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, a także doktora Pawła Sasankę z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Panowie, przejdźmy do dyskusji. Książka Zaułek Korwina 1956 to taka niezwykle subiektywna opowieść o dniach rewolucji czy powstania węgierskiego narodowego. I chciałbym zacząć od pytania kierowanego do pana ambasadora Akosza Engelmayera. Takiego pytania, które mnie też nurtuje. Czytając tę książkę, zastanawiałem się, jak bardzo subiektywna to jest opowieść. To pytanie jest być może nieco naiwne, bo każda opowieść o tak ważnym wydarzeniu historycznym jest w jakiś sposób subiektywna, a każdy, kto otworzy książkę Gergeja Pongraca, będzie wiedział, że ta jest subiektywna w sposób wyjątkowy, nie stroni od różnych twardych ocen, niekiedy kontrowersyjnych i takich, które z którymi historycy mogą dzisiaj dyskutować. Panie ambasadorze, kiedy pan czytał książkę Gergeja Pongraca, jej polskie tłumaczenie ukazuje się w roku 2020, ale jej pierwsze wydania są lata 80. Więc było już trochę czasu, żeby się z tą książką zapoznać. Teraz ma to okazję uczynić polski czytelnik. Niech pan powie, czy to, co pisze Pongrac, to jest coś, co by pan określił jako coś, co jest bliskie pańskim wspomnieniom z roku 56, czy to jest zupełnie inna opowieść?
Ja książkę czytałem jeszcze przed 89 wydaniem na Zachodzie. Potem czytałem książkę wydaną na Węgrzech i teraz czytam od tygodnia po polsku i po węgiersku. Muszę powiedzieć, że przeżywałem to strasznie. To nie jest książka historyczna. Natomiast oddaje absolutnie atmosferę tamtych dni. I dla mnie to jest bardzo wiarygodne, bardziej niż tak zwane prace historyczne. Wyszła wielka książka Laszlo Örsiego, życiorysami powstańców, ale pisane, to jest naukowa książka, pisane na podstawie przesłuchań, na podstawie postępowań karnych i to ta naukowa książka to jest kłamstwo na temat 56 roku. Nie wiem, czy panowie byliście przesłuchani. Ja miałem przyjemność 3 razy. I wtedy człowiek kręci, kłamie i historyczna praca, to znaczy nie historyczna, tylko praca pisana przez historyka na tych materiałach po prostu są nieprawdziwe. Ja nie wiem, czy Pongrac pisze zawsze prawdę. Ten konflikt z Palim Moliterem, który jest jednak symbolem powstania. Ten konflikt jest prawdziwy, wymyślony. Nie wiem. Ja tamtej strony Budapesztu w 56 roku nie byłem. Ale to, co Pongrac pisze o nastrojach, o odruchach cywilów, mieszkańców, dostarczenie jedzenia, walczących małolatkach. To jest prawda o tamtych dni, 13, o 13 dniach nadziei.
Może osoby obserwujące nas, biorące udział przez internet w naszej dzisiejszym spotkaniu, w naszej dzisiejszej dyskusji, nie muszą tego wiedzieć. Książka Giergieja Pongraca jest poświęcona pewnemu charakterystycznemu i takiemu, ktoś by powiedział, zmitologizowanemu, ale na pewno bardzo ważnemu fragmentowi walk w powstańczym Budapeszcie, w przestrzeni, która nazywa się Korwin-Kus, czyli zaułek Korwina, tak jak jest to przetłumaczone w peszteńskiej części miasta, która no właśnie pełni taką rolę szalenie ważną, jako no jedno z takich miejsc, w których powstańcy walczyli najdzielniej i wedle niektórych interpretacji trzymali się najdłużej, a co jeszcze pewnie bardzo istotne i też ważne, o tym pan ambasador wspomniał, sam Giergiej Pongrac no był osobą na tyle wyrazistą, że też i w tej książce nie stroni od pokazywania takich wewnętrznych konfliktów po prostu wśród powstańców. Wspomniał pan ambasador o Palu Maleterze, czyli ministrze obrony narodowej w rządzie Imrego Nodia, który potem padł z ręki sowieckiej w procesie pokazowym. Panowie, a jak wy jako historycy odnosicie się do takich słów pana ambasadora? Mam na myśli to, w jaki sposób zawodowi historycy mogą sobie poradzić z tak trudną materią. W jakimś sensie to jest też pytanie, czy nam jako historykom wolno, czy umiemy sobie poradzić z tak trudnym, tak bolesnym doświadczeniem i też dysponując takimi, a nie innymi źródłami. Pan ambasador wspomniał o przesłuchaniach, czyli pewnie no, jakichś dokumentach tajnej policji, które potrafią być niezwykle no jak widzimy, potrafią być mylące do tego stopnia, że pan ambasador wręcz powiedział, że książki napisane w oparciu o nie mogą być, mogą wręcz być kłamliwe, czy mogą być dalekie od prawdy.
To prawda. Ja może zacznę od tego, że bardzo dziękuję panie ambasadorze za tę opinię. Jako uczestnika powstania w rewolucji na Węgrzech. Ja może zacznę tą odpowiedź na pytanie zadane przez Michała od takiej uwagi, że ja się bardzo cieszę, że ta książka ukazuje się w Polsce. I tutaj przechodząc właśnie do tej odpowiedzi, także dlatego, że w Polsce no, powstanie na Węgrzech znane jest z szeregu publikacji, czy z wielu publikacji, także szeroko opisany jest wątek polsko-węgierskiej solidarności z tego czasu. Natomiast no właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, o czym mówił pan ambasador, na wielką różnicę między opracowania naukowe czy książki naukowe, a książkę, która opisuje i oddaje ducha, która oddaje ducha czasu, czy tego, co się wówczas w płonącym Budapeszcie działo. I na tym wydaje mi się polega olbrzymia wartość tej książki, no właśnie jako uzupełnienia do studiów naukowych. Ja nie chciałbym, bo temat tego, na ile historycy powinni korzystać i ze źródeł dotyczących przesłuchań, zachowując należytą ostrożność, ale nie mogą abstrahować, czy gdyby próbowali ignorować, czy w jakiś sposób no nie doceniać właśnie tego typu książek, czy bezpośrednich wspomnień, no ich prace byłyby ułomne i schodziłyby niewątpliwie na manowce. Także to jest wielką, wielką wartością, że tego typu, że taka książka wiele lat po tym, kiedy już została opublikowana po raz pierwszy, ukazuje się również w Polsce, bo niewątpliwie poszerza to spojrzenie na powstanie w Budapeszcie. I chociaż można dyskutować rzeczywiście na temat różnych epizodów opisywanych przez Pongraca, tak jak wspomniał pan ambasador właśnie na temat konfliktów dzielących powstańców, to właśnie ten zapis emocji jest wielką wartością. Gdybym mógł tak krótko odpowiedzieć.
Dzień dobry państwu. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie tutaj do IPN-u i tym bardziej dziękuję za wydanie tej książki, która jest, jeżeli dobrze liczę, trzecią książką w tej serii węgierskiej Instytutu Pamięci Narodowej. Pierwszy było wspomnienia ostatniego posła w Polsce, posła Andrasa Horiego. Druga to jest monografia Balázsa Blonciego, Palu Telekim. I właśnie to jest trzecia książka i mam nadzieję, że nie ostatnia, która zostaje wydane dzięki IPN-owi. Właśnie ja tutaj nawiązując do co pan ambasador powiedział i co ja wyczytałem z tej książki, ja jako no, jaki zwykły czytelnik i jako historyk zawodu też miałem problemy właśnie jak rekonstruować to wydarzenie, czym było 56 rok, czy pewną część tego 56 roku, bo nie ukrywajmy, jak tutaj pan powiedział, że właśnie to jest walki w zaułku Korwina, to było bardzo symboliczne i bardzo takie jaskrawym kolorem namalowany na tej płótnie 56 roku. Ale właśnie wracając, że jak można to wszystko zweryfikować? Bo to są wspomnienia. To zostały napisane na migracji prawie 30 lat po wydarzeniach. I jak wiemy, pamięć ludzka może być ułomna. Czasami nie pamiętamy, co było tydzień temu, więc on też ma prawo się mylić, który napisał książkę. Drugi typ takich źródeł, co do 56 roku, no to właśnie są takie źródła, powiedzmy, rewolucyjne, którego tak naprawdę brak, bo właśnie jest jedna taka scena, kiedy kiedy Sowieci wracają po 4 listopada, oni spalają, czy spalą te wszystkie nazwiska, które widniały na papierach, więc żeby to nie dać już komunistom, żeby to mogli dalej wykorzystać w represjach. Więc tego te jest mało. Co mamy? Bardzo dużo, właśnie o czym wspomniał pan ambasador, no właśnie to są takie, powiedzmy, źródła reżimu Kadara. No ale z tym, jak tutaj chyba jest zgoda między nami, to też trzeba z nimi uważać, bo to jest taka mieszanka wybuchowa prawdy i kłamstwa. Jest tam trochę prawdy też, ale chyba jest więcej kłamstw, więc tak szczerze powiedziawszy, ja miałbym problem po prostu, jak zrekonstruować właśnie te czasy 56 roku, bo widzimy, że jest problem, ale to, oczywiście to jest możliwe, ale jest bardzo trudne, jak widzimy na podstawie tych wspomnień.
Panie ambasadorze, mam tylko takie pytanie techniczne. Czy my się dobrze słyszymy? Czy połączenie między nami jest w porządku? Dobrze słyszał pan wypowiedzi moich przedmówców?
Niestety poprzedniego wypowiedzi nie rozumiałem nic. Więc nie bardzo mogę się odnieść do tej wypowiedzi.
Że teraz będziemy się już słyszeli dobrze. Tym niemniej chciałem wrócić jeszcze do tego, o czym mówił pan na samym początku, mówiąc o tym, jaka jest przede wszystkim w pańskim przekonaniu wartość tej książki. Zastanawiam się, czy miałby pan może jakieś sugestie, czy może takie rady dla polskiego czytelnika, który będzie sięgał po książkę Gergelya Pongraca, a do tej pory właściwie o węgierskiej historii, czy o powstaniu 1956 roku, niczego bliżej nie wiedział. To jest pewnie jedna z, no nie tak wcale wielu książek, które w Polsce na ten temat się ukazały.
Więc ja mam trochę żalu do wydania po polsku. Nie ma tam motto, który był wydany węgierskim, że książkę tę poświęcam pamięci poległych i zamordowanych. I nie ma dosyć sporego rozdziału pod tytułem Historia napisania mojej książki, gdzie Pongrac pisze, dlaczego dopiero w latach 80. pisze i nie ma w tej polskim wydaniu ten ogromny żal do Zachodu, który podburzał nas, wezwał do oporu i potem zdradził. I nie ma w polskim wydaniu ani słowa o roli, haniebnej roli węgierskiej sekcji wolnej Europy. I to znaczy, bez tego czytelnik polski, według mnie, nie może całkowicie rozumieć, co się działo na Węgrzech. Jest bardzo dobry wstęp historyka węgierskiego, który zarzuca Pongracowi, że on nie pisze o tym, co się działo na Węgrzech, czyli pisze tylko o zaułku Korwina. To jest Ta książka to jest wspomnienia. Wspomnienia napisane subiektywne i serca. I to nie jest historia powstania. Natomiast pan wspominał, że w Polsce nie ma publikacji. No, trochę było. I bardzo żałuję, że w naszej dyskusji nie bierze udział dr Janusz Tischler, najlepszy znawca powstania, który jako historyk jeszcze wyczuł atmosferę tych dni i bez którego tej książki w tej formie by nie wyszło. Bo w węgierskim wydaniu niestety bardzo mało jest notatek. Natomiast w wydaniu polskim jest to znakomite opracowane. I jeszcze jedno. Uwaga, że w Polsce przemówi o powstaniu budapesztańskim. Proszę Państwa, to było powstanie węgierskie. Całego narodu i na terenie całego kraju. Raz mocniejszy, raz mniejszy, ale to był ogólnonarodowy. W tym ogólnonarodowym powstaniu Korwin-Kös, czyli zaułek Korwina, odegrał nieprawdopodobnie ważną rolę. I powtarzam, ja od tygodnia siedzę, właściwie od 4 listopada i czytam. Przypominam i momenty są w moim życiu identyczne z tym, o czym pisze Pongrat. I to dla mnie jest świadectwem, że ta książka oddaje ogólny nastrój. I tu chciałbym jeszcze jedno powiedzieć, że jest w Warszawie pomnik małego powstańca. Bardzo piękny, nie wiem kto to był. Ale jak czyta się Pongraca, że jak powstaje pod koniec października Straż Obywatelski i rząd chce, żeby ze strony powstańców przeszli tylko ludzi powyżej 20 lat, jest wśród korwinistów bunt, bo druga część to są małoletni. I to jest oddaje ten fakt. I to nie jest legenda, to jest fakt. Poza tym stracony małoletni kadar obniżył karę śmierci z 18 lat do 16 lat. I ja byłem członkiem 3-osobowej delegacji Solidarności 16 czerwca 1989 roku na pogrzebie Indre Noja i jego współpracowników, towarzyszy. I tam był apel straconych. Był wymieniony prawie 300 nazwisk. I ja, który byłem w środku, przeczytałem wszystko, co było dostępne. Zresztą do Pongraca, jak pisał tą książkę, to jeszcze nie było dostępne. Dla mnie to było straszne. Ten apel straconych robotnych, uczeń, student, robotnik, niewykwalifikowany chłopak, rolnik, robotnik, uczeń, student. I to było straszne.
Panie ambasadorze, ja bardzo dziękuję za to, co pan powiedział i bardzo też jestem szczególnie wdzięczny za wspomnienie tutaj o Januszu Tischlerze. Jasne, to mój ogromny błąd, że nie wspomniałem o doktorze Januszu Tischlerze, poprzedniku profesora Laksiego na stanowisko dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, który też jest tak naprawdę instytucją współpracy polsko-węgierskiej i bez Janusza Tischlera nie byłoby i wielu publikacji poświęconych roku 1956 i tej konkretnie książki, o czym pan ambasador wspomniał, bo Janusz Tischler i István Kovács wspólnie przygotowywali opracowanie tej książki Gergelya Pongraca, które no, jak pewnie każde opracowanie nie jest pewnie pozbawione jakichś swoich słabszych stron. Chciałbym, żebyśmy wrócili, za chwilę wrócimy do kwestii, która moim zdaniem jest bardzo ważna, o czym trochę pan ambasador powiedział, to znaczy do roli, jaki rok 1956 i pamięć o nim też, jaka jest ta rola we współczesnych Węgrzech, ale zanim o tym, to chciałbym jeszcze, żebyśmy się cofnęli do roku 1956, bo chciałbym też, żeby nasi uczestnicy naszego dzisiejszego spotkania, nasi widzowie, jeżeli tak mogę to określić, byli w stanie uzmysłowić sobie, jakie było znaczenie tych wydarzeń, o których tak emocjonalnie pisze Pongrac i o których mówi również ambasador Engelmeier. Jakie było znaczenie tych wydarzeń dla Polski, bo no cóż, dla historyków, dla profesjonalnych historyków to jest oczywiste, ale to nie musi być wcale oczywiste dla tych, którzy się historią zawodowo nie zajmują, Pawle.
Tak. Ja również chciałem podziękować panu ambasadorowi za wspomnienie osoby Janusza Tischlera, bez którego tej książki by nie było. Chciałem również wspomnieć o jednej książce, która nam tutaj do tej pory umknęła, a która również związana jest z powstaniem 1956 roku, również wydana przez Instytut Pamięci Narodowej kilka lat temu, pamiętnik 12-latka, to znaczy no, młodego chłopca, który z powstania, z rewolucji węgierskiej, która pokazuje zupełnie inną, dziecięcą perspektywę rewolucji na Węgrzech, która również ukazała się no, dzięki Januszowi Tischlerowi, jak wspomniał Michał, rzeczywiście pewnej instytucji funkcjonującej między Polską a Węgrami. Natomiast przechodząc teraz do twojego pytania, pan ambasador wspomniał o tym wątku, o pretensji do węgierskiego Radia Wolna Europa, o to, że zagrzewała Węgrów do powstania przeciwko komunistom. I właśnie czytając, czy słuchając tego, uzmysłowiłem sobie po raz kolejny właśnie o różnicach między Węgrami a Polską, czy z jednej strony ich wspólnocie losów w tych dniach, nierozerwalne, z drugiej strony o różnicach, bo węgierska Radia Wolna Europa zachęcała Węgrów do przeciwstawienia się czy do powstania, podczas gdy w tym samym czasie rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, kierowana przez Jana Nowaka-Jeziorońskiego, wręcz przeciwnie, tonowała nastroje, zachęcając, no, udzielając de facto wsparcia Władysławowi Gomułce. Więc tu jest no, zasadnicza różnica, jeśli chodzi o podejście Radia Wolna Europa i do tego, co się działo w dwóch krajach. Natomiast Myślę, że nie ma potrzeby szerzej mówić tutaj o tym, że no do rewolucji w Budapeszcie doszło po części na skutek wieści o tym, co wydarzyło się, w Polsce, ale czytając Pongratza, zastanawiałem się nad takim scenariuszem, jak